naszych księdza. Jest tak, nie? Ostatnio po raz kolejny rozmyślałem nad tym, co sprawia, że nazywamy się chrześcijanami. A przyczyniło się do tego wiele rozmów, które odbyłem z ludźmi, wywodzącymi się i pozostającymi w bardzo różnych środowiskach duchowych. Świadkowie Jehowy, z którymi rozmawiałem na przykład ostatnio, wydawali się zupełnie wiedzieć, co to słowo oznacza. Sądzili, że zawarte jest sobie konkretna dominacja. Nie zdają sobie jednak sprawy, z czego słowo chrześcijanin się wywodzi. Wydaje się oczywiste i wręcz trywialnym powiedzeniem, że o byciu chrześcijaninem nie decyduje to, że chodzimy do zboru i modlimy się, nie tylko tam, ale na przykład też poświęcamy. Pewnie nie w czasie byśmy się z tym zgodzili. Boże już w tak zwanym pozytywnym określeniu. To sprawia, że ktoś chrześcijaninem jest. Ale i tu w teorii mamy bardzo dobrze opanowane. Chrześcijanin to człowiek odrodzony z Boga, narodzony na nowo, chodzący z Bogiem i tak dalej. Prawdziwe problemy zaczynają się wtedy, gdy zaczyna sprzeczyć rzeczywistość. Czy chrześcijanin jest ktoś, kto jest nieuczciwy w kwestiach finansowych, czy w relacjach z innymi ludźmi? Czy chrześcijanin obawia innych, czy wykorzystuje swoje znajomości, by coś załatwić poza kolejką, albo na przykład anulować mandat? Czy chrześcijanin może trwać w nieprzebaczeniu innym, czy w rozgoryczeniu i uzalaniu się na sobą? Czy może uważać swoje racje za ważniejsze od innych, a siebie uważa za najmądrzejszego? Czy może przyznawać sobie prawo do oceniania motywacji innych? Na wszystkie te pytania Słowo Boże odpowiada jednoznacznie – nie. I zachęcam do poszukiwania odpowiednich fragmentów. Oczywiście wszyscy upadamy ze siebie i zdarzają się nam rzeczy, z których wydajemy jesteśmy dumni. W poprzednim artykule pisałem jednak o pewnej stałej postawie serca, które zamyka prawdę Słowa Bożego w Biblii, a żyje po swojemu. Można by tę Biblię czasami otwierać i dumnie wymachiwać nią wśród braci, ale nie żyje i nie dociera do jej sedna. Bardzo charakterystyczne jest, że takiemu chrześcijaninowi strasznie trudno przychodzi przez gardło związane z osobistym człowieckim wiary. Dlaczego? Bo na tej najczęściej go nie ma. I właśnie tu jest sedno o byciu żywym, prawdziwym, płonącym Duchem Świętym chrześcijaninem, świadczy tylko to, że jego duch jest w każdym momencie, w każdym wypowiedzianym słowie i w każdym postępku poddany Jezusowi. To on i jego słowo, nie nasze tak zwane dobro, tak zwana cześć, tak zwany honor i racja, są motywem wszelkich postępów chrześcijanina.
Dziękujemy. Teraz powstańmy i proszę o pieśń, a po pieśni będzie czytanie i modlitwa. Także proszę bardzo.
pokój wam wszystkim, którzy się w Chrystusie Jezusie. Będę czytać z Ewangelii według świętego Jana, 3 rozdział, od 1 do 7 wersetu. Ewangelia według świętego Jana, 3 rozdział, od 1 do 7 wersetu. A był człowiek z faryzuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiem, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się to nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Jeśli kto z braci i sióstr chciałby się pomodlić, to proszę.
Panie, przez nasze przeżycia, trudności, I może wszystko to być prosimy, aby trwały, aby też mogli zwycięstwo dojść do końca w tym życiu z wiarą i pewnością, że Ty ich prowadzisz i pomagasz. Jeszcze raz proszę, błogosław tą społeczność i uwielbię się tej społeczności, jaką nasz Panie Bóg w imieniu Jezusa Chrystusa proszę. Amen.
Amen.
Dziękuję Ojcze, że darowałeś kolejny dzień w naszym życiu. I dzięki Tobie mogliśmy się zgromadzić w Domie Bożym, aby poznawać, rozważać Twoje święte prawdy. Dlatego proszę Świętego, aby nam pomógł zrozumieć duchowo słowa życia i stosować je w codziennym naszym praktycznym życiu. Proszę o mądrość dla braci i sióstr, którzy mają dzieci, aby mogli wychować je na prawdziwych uczniów. Jeśli chcesz, proś Ojcze, abyś uzdrowił wszystkich chorych braci i sióstr, którzy potrzebują Twojej pomocy, Twojego uzdrowienia. Ty jesteś naszym najlepszym lekarzem. Nasze zdrowie, nasze życie w Twoich rękach. Chwała Tobie, Ojcze. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Amen.
A teraz siostra Agnieszka usłuży nam psalmem. Usiądźmy. Proszę bardzo.
Psalm 28, prośba i dziękczynienie. Psalm Dawidowy. Do Ciebie wołam, Panie, skało moje. Nie bądź głuchy na wołanie moje. Aby, jeśli byś milczał, nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie. Gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni Twojej. Nie uprowadzaj mnie z bezbożnymi i z tymi, którzy czynią nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnimi swymi, a złość jest w sercu ich. Odpłać im według czynu ich i według złości uczynków ich, według dzieła rąk ich odpłać im. Oddaj im, jak zasłużyli, bo nie zważają na sprawy Pana, ani na dzieła rąk Jego. Przeto zniszczy ich i nie odbuduje. Błogosławiony niech będzie Pan, gdyż wysłuchał głosu błagania mojego. Pan jest mocą moją i kartą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę rozkładał. Pan jest mocą ludu swego i twierdzą zbawienia pomazańca swego. Zbaw ród swój i błogosław dziedzictwo swoje. Paś ich i podtrzymuj na wieki.
Oczywiście, tak jak Agnieszka powiedziała, Pan jest mocą moją i kartą moją. Nie zaufało serce moje i zostałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę wysławił. Te słowa psalmu mogą stanowić motto do pieśni, którą teraz zaśpiewamy. Kto zna, poprosimy o dołączenie.
Thank you.
Dziękuję. A teraz proszę o pozdrowienie. Jeżeli ktoś nam przyłoży, to proszę bardzo.
Mamy pozdrowienia oczywiście w imieniu zboru wszystkie, ale też mam bardzo ciekawe pozdrowienia, bo w piątek przedwczoraj miałem przyjemność być w Ostrołęce. Tam zebrali się bracia i siostry, którzy byli dotychczas placówką kilku zborów, ostatnio w Ełku, i postanowili utworzyć nowy zbór baptystyczny w Ostrołęce. Pierwszy studia, a więc było to spotkanie założycielskie, 19 osób ochrzczonych już wierzących postanowiło utworzyć zbór. No i mam takie pierwsze pozdrowienia od tego dopiero ukonstytuowanego zboru. Oczywiście Rada Kościoła musi jeszcze ostatecznie decyzję podjąć, wpisać do rejestru zboru, zawiadomi wojewodę o tym, że powstał nowy zbór i wtedy już zbór będzie działał. Także pozdrowienia od sióstr i braci z Ostrołęki. To będzie kolejny zbór w naszym okręgu Mariuszu.
Ja mam serdeczne pozdrowienia rodzinie Kuźnieco z Kanady.
Dziękuję. A ja mam też pozdrowienie od brata Jana Mroczka. Serdecznie pozdrawiam nas z gór, nasz okręgowy oczywiście. Także dziękuję za pozdrowienie. Jeżeli będziecie z naszej gdzieś społeczności, też proszę przekazywać pozdrowienia. Jeżeli chodzi teraz o urodziny, to w naszym zborze w tym tygodniu nikt nie obchodzi urodzin. Czy ktoś jest tutaj z obecnych, kto obchodzi w tym tygodniu urodziny?
Tak się składa.
Jest brat, tak? Dobrze. Także brat Andrzej obchodzi w tym tygodniu urodziny, brat Andrzej Seweryn. Także przygotowałem dla solenizanta z listu do Kolosan z pierwszego rozdziału 12 wiersz. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości.
Nie pierwszy raz, nie
Także teraz zapraszam naszych gości tutaj, siostrę Jędrzeja Seweryna do dalszej tutaj usługi naszym tutaj, naszej społeczności. Proszę bardzo.
słowa, antropologię. Wyobrażam sobie kogoś, kto musiał bardzo kochać Pana Jezusa, żeby taką odpowiedź napisać.
Oczywiście bardzo się cieszę i zawsze jest radość dla mnie, że mogę być wśród braci i sióstr. Tak sobie myślałem, jakoś jadąc do Bielska, że chyba dosyć często myśmy byli w waszym zborze, bo tu ciągle mieliśmy jakieś studia biblijne i tak korzystając z tej okazji mieliśmy możliwość być z wami wiele razy i tak no, cieszymy się po prostu, że kolejny raz możemy być wśród was, a to też i dlatego, że dzisiaj chcemy spotkać się z siostrami i braćmi, z którymi znowu wybieramy się, jak Pan Bóg pozwoli, do Kenii, aby tam w szkole, o której doskonale wszyscy wiecie i my wszyscy wiemy, chcemy znowu pojechać tam, usłużyć dzieciom naszym i też cieszymy się, że i w naszym zborze, i w waszym zborze byli Mirka z Henrym z dziećmi. Myślę, że przeżyliśmy wiele błogosławieństw. Kiedy zobaczyliśmy ich, usłyszeliśmy, wysłuchaliśmy ich cudownych świadectw Bożego działania w ich sercach, w ich życiu. I to jest coś pięknego, coś wspaniałego, co łączy nas, Boże dzieci. Tak nawiązując do tego, co siostra przeczytała, bardzo ważnego. No kto to jest chrześcijanin, prawda? W naszym chrześcijańskim kraju często ludzie mówią chrześcijanin, no ten ochrzczony, prawda? Kto został ochrzczony, to jest chrześcijanin. Ale to nie o to chodzi. My się powinniśmy tak ze Staropolska trochę, ktoś powiedział słusznie, nazywać chrystianami, czyli naśladowcami Jezusa Chrystusa. To jest istota bycia chrześcijaninem. I kiedy naśladujemy Pana Jezusa, no to wtedy, tak jak siostra przeczytała, wtedy nasze życie, nasze każde słowo, nasza każda relacja, każda chwila będzie spędzana w taki Boży sposób, który się będzie Bogu podobał i dla ludzi będzie dobrym zbudowaniem. Tak więc niech Bóg nam błogosławi, żebyśmy byli takimi chrześcijanami, chrystianami, naśladowcami Chrystusa, wiernymi aż do końca. Myślę, że każdy z nas zna te dwie frazy, które w Biblii są. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Każdy z nas zna tę frazę, prawda? Albo bądź wierny aż do śmierci. To co wtedy? Dam Ci koronę żywota. I dzisiaj znowu może na taki temat, który powinien nas zawsze obchodzić. Błogosławieni ci, którzy wytrwali do końca. Chciałem dzisiaj przypomnieć parę postaci biblijnych, nam dobrze znanych, żeby one były dla nas zachętą. Bo tak spotykamy się, można powiedzieć, rok po roku, przybywa nam trochę lat chyba i równiutko nam to przybywa, tych latek. No i właśnie, jesteśmy tymi chrystianami, tylko pytanie, czy dotrwamy do końca, czy dobiegniemy do końca, tak jak dobiegli niektórzy, szczególnie w Biblii opisani. Jest wiele oczywiście postaci biblijnych, które nie dobiegły do końca, gdzieś na końcu albo gdzieś w trakcie swojej podróży z Bogiem, gdzieś się potknęli, upadli i zginęli. I tak było z niektórymi królami, na przykład Izraela czy Judy, tak było z innymi wierzącymi, którzy próbowali, zaczynali dobrze, ale nie potrafili zakończyć. Ale dzisiaj o tych, którzy zakończyli wspaniale i w dobrym stylu. I chciałbym zacząć od pierwszej Księgi Mojżeszowej, 25 rozdziału. Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, albo Księga Rodzaju. I tam 7 i 8 werset. Wybaczcie, że będę czytał w tym nowym przekładzie, z którego ostatnio korzystam. I tam jest napisane tak. 25 rozdział, 7 i 8 werset. Życie Abrahama trwało 175 lat. Zakończył je w pięknej starości, sędziwy i syty dni i dołączył do swoich przodków. Oczywiście jest to okres, kiedy ludzie żyli dłużej niż my dzisiaj, Ale jest coś pięknego powiedziane o Abrahamie, że przeżył piękne życie wiary. I to życie było długie, bo aż 175 lat. I Abraham nigdy nie zwątpił, nigdy nie potknął się, nigdy nie upadł, bo czytamy, że zakończył je w pięknej starości. To znaczy, że jego życie duchowe, jego relacja z Bogiem również, jak upływały lata, była piękna. W tym nowym przekładzie akurat użył tłumacz takiego właśnie pięknego określenia, że umarł, zakończył swoje długie życie w pięknej starości. Pięknie się zestarzał, zakończył życie z klasą, jako Boży mąż, do końca wierny swojemu Bogu. Przy tym syty dni, to jest ciekawe, syty, zadowolony, powiedział, mógł powiedzieć przed Bogiem: tak, dosyć, nażyłem się wspaniale i mogę teraz już iść do Ciebie. Syty, sędziwy, i dołączył do swoich przodków. Zawsze mówimy: Abraham, mąż wiary, ale mąż wiary do końca. I tak Pismo Święte opisuje ostatnie lata jego życia. Albo drugi przykład, to już z ostatniej księgi Tory, czyli z księgi, z piątej księgi Mojżeszowej i z 34 rozdziału. No wiemy, jaka postać kończy swoje życie pod koniec pięcioksięgu, czyli Księga Powtórzonego Prawa, piąta Mojżeszowa, 34, ostatni rozdział i werset 7. Czytamy oczywiście o Mojżeszu. I co tam jest powiedziane? Mojżesz w chwili śmierci miał 120 lat. Nie osłabł jego wzrok i nie stracił on swojego wigoru. Wigor, żywotność, dobra kondycja fizyczna, emocjonalna, umysłowa. Mojżesz przeżył 120 lat pełen wigoru, pełen sił witalnych. Miał dobry wzrok. To oczywiście łaska od Boga. Nie każdy ma takie dobre zdrowie i to też nie od nas zależy, ale czytamy o Mojżeszu, że przeżył pięknie. 120 lat był wierny Bogu. No ale ktoś mógłby pomyśleć, no ale może on tam pięknie żył, luksusowo, wygodnie, miał służbę, jadał najlepsze rzeczy, inni go obsługiwali. Takie miał życie Mojżesz? No przecież doskonale wiemy, jak trudne było jego życie, jak trudne było jego wyzwanie. Kiedy miał 80 lat, Bóg przychodzi: ja mam dla ciebie zadanie. No ludzie, 80 lat i dopiero zadanie dajesz, Panie Boże? To już głęboka emerytura. A Bóg mówi: pójdziesz i wyprowadzisz mój naród z Egiptu. Pójdziesz i wyprowadzisz mój naród z Egiptu. Nie było mu łatwo. Miał opozycję. Ciągle buntował się ten naród. Przecież pamiętacie z Biblii. Próbowali go nawet ukamienować chyba z parę razy. Mieli żal i pretensje. Miał nawet swoich najbliższych, Aarona brata, siostrę Miriam, którzy też pewnego dnia wystąpili przeciwko niemu. Czy tylko przez siebie Bóg przemawia? Pamiętacie? Nie miał lekkiego życia. Ale mimo wszystko Bóg dał mu siły, żeby wytrwać do końca w dobrej kondycji, jeszcze pełen sił, wigoru, dobry wzrok. Czasem są niektórzy starsi. Jest jakiś fenomen, używali okularów, mówię, na stare lata zupełnie już okularów nie muszę używać. Wzrok mi się poprawił. Może ktoś z was takie coś, taki cud przeżył. Są tacy seniorzy, którzy bez okularów. Miał dobry wzrok. Wszystko wspaniale zakończył swoje życie. Wytrwał do końca. Dlaczego? Pytanie, dlaczego Mojżesz wytrwał do końca, mimo tak ciężkiego zadania, jakie go czekało? Bo ostatnie 40 lat przecież przeżył na pustyni. Nawet nie wszedł do ziemi obiecanej, żeby tam chociaż tydzień odpocząć. Choćby mieć urlop, choćby mieć weekend wolny. Bóg powiedział: nie wejdziesz tam. I wiemy oczywiście dlaczego. Dlaczego Mojżesz okazał się mężem, któremu Bóg dał łaskę przeżyć piękne 120 lat? 10 werset w tym 34 rozdziale jest piękną odpowiedzią na pytanie. Nie powstał już jednak w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym Pan obcowałby tak bezpośrednio twarzą w twarz. Co to znaczy? Doskonale wiemy z przekazów biblijnych, jak niezwykle intymną, osobistą relację z Bogiem miał Mojżesz. To był wyjątkowy mąż Boży. On miał bliską więź każdego dnia. I to również, wiem, jestem przekonany, sprawiło, że był pełen takiego wigoru, pełen zdrowego ducha i też zdrowego ciała, które Bóg mu dał, by sprostać temu wielkiemu wyzwaniu. I w psalmie 92 jest 13 werset i do 16, gdzie jest taki cytat, który można by odnieść do Mojżesza. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pana kwitną na dziedzińcach naszego Boga. I jeszcze w starości przynoszą owoc. Są pełni wigoru i świeżości, aby głosić, że Pan jest prawy. On mą opoką, w nim nie ma nieprawości. Piękny fragment psalmu, że ci, którzy są na dziedzińcach swojego Boga, mają więź z Bogiem, przebywają w społeczności z Bogiem, w świątyni, w przybytku, w zborze, w kościele, zawsze są blisko Pana. Mamy jedną seniorkę w naszym zborze, siostrę Stefanię. Ona kiedyś powiedziała, jak się dzieliliśmy świadectwami, jak Bóg prowadzi. Ona wyszła 80-paroletnia, starsza pani, ale zawsze używa pięknych kapeluszy. Taka propos, jest elegancka kobieta u nas, zawsze zawyża poziom, ale jest przekochana i bardzo wierząca i bogobojna kobieta. Mówi, ja się cały tydzień źle czuję. Ja jestem cały tydzień chora, ale przychodzi niedziela rano, mówi, ja zdrowieję i idę do zboru. Bo mi nie może nie być w zborze. Ilu ludzi odwrotnie? Pracują ciężko. Pracują. Sprawują się fantastycznie. Wykonują wiele obowiązków. Mówi, weekend. Wysiada. Nie mam siły już pójść do zboru. Czyż nie tracą wtedy tego, co najważniejsze? Czyż nie tracą wtedy tego duchowego wigoru, kiedy odmawiają sobie przywileju bycia w społeczności z Bogiem? Mojżesz przebywał ciągle w tym przybytku i w starości jeszcze przynosił wspaniały owoc dla Boga. W kolejnej księdze, w księdze Jozuego, kolejny piękny przykład, doskonale wam znany i na pewno nie raz czytaliście, księga Jozuego, 14 rozdział. Tam jest o Kalebie, bardzo ciekawe zdanie, przypomnę od 10 do 12 wersetu. Tam jest tak powiedziane. A oto Pan do teraz zachował mnie przy życiu. Tak zresztą jak zapowiedział. Przez całe te 45 lat od czasu, gdy wypowiedział swoje słowo do Mojżesza w czasie wędrówki Izraela po pustyni. Obecnie mam 85 lat. Wciąż jednak jestem tak mocny, jak wtedy, kiedy wysyłał mnie Mojżesz. Siła, którą miałem wówczas, nie opuściła mnie do dziś. Nadal potrafię walczyć i doglądać swoich spraw. I dalej mówi, daj mi te góry. Tam są wielkoludy, ale ja te góry zdobędę. A więc Kaleb, człowiek pełen werbu. Mówi, miałem 40 lat, kiedy Bóg mnie powołał. Pełen sił. Dzisiaj mam, mówi, 85. Ale tak samo się czuję, wewnętrznie się czuję takim samym, pełnym werby, aktywnym. I gotowym na nowe wyzwania. I znowu pytanie, co spowodowało, że Kaleb wytrwał przed Bogiem. Wytrwał do końca w tak dobrym stylu. Tam jest w 8 wersecie, w 9, w 14, w tym fragmencie, w 14 rozdziale, gdzie jest powiedziane 3 razy o Kalebie, że bez reszty opowiadał się za swoim Panem. Dziękuję Ci. Moja kochana żona wie, że czasem mi coś siada na głosie i... opowiadał się bez reszty za swoim Panem. Bez reszty. Co znaczy ta fraza? Zawsze stał po stronie Pana. Zawsze Pan był dla niego najważniejszy. Pana słuchał. Za Panem szedł. Był posłuszny Bogu. I to był wspaniały Boży człowiek. A więc Kaleb. Wierny Bogu, pokładający w Bogu nadzieję aż do końca. Albo Księga Joba, 42 rozdział Księgi Joba, końcówka tej historii. I tam czytamy od 12 do 16 wersetu tak. Pan natomiast pobłogosławił późniejsze lata Joba bardziej niż wcześniejsze. Posiadał on 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par bydląt zaprzęgowych i 1000 oślic. Urodziło mu się też 7 synów i 3 córki. Pierwszej z nich dał na imię Jemima, drugiej Kesja, trzeciej Keren Hapuk. Kobiet tak pięknych jak córki Joba nie było w całym kraju. Ojciec wyznaczył im też własność dziedziczną pomiędzy ich braćmi. Po tym, co się stało, Job żył jeszcze 140 lat. Oglądał swoich synów i wnuki aż do 4. pokolenia. W końcu umarł. Stary i syty dni. Piękne ostatnie 140 lat życia Joba. My nie wiemy z Biblii, jak długo Job żył, bo to jest jedna chyba z najstarszych ksiąg biblijnych. Więc być może żył jeszcze w czasach, kiedy ludzie żyli po kilkaset lat. Ale jakie były ostatnie lata? Nie wiemy też, jak długo trwały te doświadczenia Joba, o których czytamy w Księdze Joba, kiedy cierpiał, kiedy stracił wszystko. Ale czytamy, że ostatnie 140 lat przeżył syty dni i w błogosławieństwie Bożym. Dlaczego w błogosławieństwie Bożym? Dlatego, że nigdy nie sprzeciwiał się Bogu. Pokładał nadzieję w Bogu. Był to człowiek, o którym czytamy na początku Joba, że był to człowiek nienaganny, prawy, żył w bojaźni Bożej i stronił od zła. I tu jest recepta. Tu jest odpowiedź, dlaczego jego życie do końca było takie. Jest powiedziane również w 1 rozdziale i w 22 wersecie Księgi Joba, że w tej chwili ogromnej tragedii, którą przeżył, Job nie zgrzeszył. Nie zgrzeszył. Nie wyrzucał Bogu, nie zaczął wyrzucać Bogu, że postępuje niesłusznie. Chociaż to, co przeżył, było tragiczne i bardzo niesprawiedliwe. A więc zobaczcie, to była tajemnica życia Joba. Nienaganny, prawy, stroniący od złego. Prawdziwy chrześcijanin, byśmy powiedzieli, tak? Nienaganny, prawy. Każdego dnia, w każdej sytuacji, nawet w tych najbardziej trudnych, kiedy ludzie się załamują. Jeszcze jeden przykład, żeby nie przedłużać, z drugiego listu do Tymoteusza, gdzie jest powiedziane o apostole Pawle, o jego końcu życia, kiedy w 4 rozdziale znane nam również słowa powiedział: ja bowiem jestem już złożony na ofiarę. Gdzieś koło 67 lat już Paweł ma w służbie, długie, długie lata chodził za Bogiem. Nadszedł, jestem złożony na ofiarę. Powiada Paweł, wybiła godzina mojego odejścia. Paweł czuje, że już koniec jest jego życia. Jest zresztą uwięziony i wie, że teraz z tego więzienia już nie wyjdzie cały.
I nie pisze na łożu śmierci jako człowiek już niedołężny, który już po prostu z racji wieku umiera, ale wie, że musi złożyć swoje życie w ofierze z powodu Ewangelii, że jeszcze mógłby pożyć dłużej, ale nie wyrzuca tego Bogu. Powiada, toczyłem piękny bój bojowałem, tak? Biegu dokonałem, albo bieg ukończyłem, a co najważniejsze, zachowałem wiarę. A teraz czeka na mnie wieniec, albo oczekuje wieńca sprawiedliwości, który mi da Pan. Zobaczcie, Paweł, mimo perspektywy męczeńskiej śmierci, wyznaje, że jego życie to był piękny bój. Bój to nie jest rzecz łatwa i lekka. Ale mówi, piękny bój stoczyłem. Piękny to znaczy zwycięski. Bój, którym nie poległem, nie poddałem się, nie uciekłem, nie zdezerterowałem, ale stałem się człowiekiem, który skończył bój zwycięsko. Pokonał swoich wrogów. Tych duchowych wrogów przede wszystkim. Piękny bój stoczyłem. Dobiegłem do mety zwycięsko. Ja myślę, że może oglądaliście kiedyś jakieś zawody sportowe, kiedy, czy jakąś olimpiadę, gdzie na ostatniej prostej czasem człowiek biegnąc upada. Albo są takie dyscypliny jak biegi przez płotki. I czasem na tym którymś płotku zawodnik się potyka, upada na bieżni i oczywiście kiedy upadnie, to już nie ma szans wygrać, bo inni, którzy nie upadli, wyprzedzają go i przebiegają linię mety. Apostoł Paweł mówi, ja zwycięski bój, zwycięski bieg, ja dobiegłem do mety z taką dumnie wypiętą piersią, że jestem zwycięzcą. Bo tylko zwycięzca odziedziczy te wszystkie błogosławieństwa, które Bóg mu dał. Dlaczego wytrwał Paweł do końca? Też moglibyśmy powiedzieć, łatwe życie miał? Profesor teologii, gdzieś może miał katedrę w Jerozolimie, piękną siedzibę, sług, nie? Prawda? Wiemy, jakie było życie Pawła. A Paweł mówi, ja ten bieg i bój ukończyłem. Dlaczego? Bo zachowałem wiarę. Wiarę zachowałem. Gdybym nie zachował wiary, to bym wcześniej czy później się poddał. A toczył bój z samym sobą. Błagał Boga, Panie Boże, usuń ten oścień, ten jak to jest w innych tłumaczeniach, ten cierń, który mi zaskwiera. Nie wiemy, co to było dokładnie. Panie, tyle wrogów wokół mnie, tylu ludzi, którzy chcieli mnie zabić i ukamienować. Takież to było życie. Pamiętacie, jak w drugim liście do Koryntian wymienia wiele niebezpieczeństw. Z iloma niebezpieczeństwami się zmagał. Na morzu, na lądzie, wśród fałszywych braci, w głodzie, w chłodzie. Pamiętacie, prawda? W niebezpieczeństwach. Ciężkie życie. Ale Paweł, kończąc to życie, mając świadomość, że Bóg mu dalej nie da żyć, powiada, piękny bój stoczyłem. Wytrwałem do końca. I co jest ważne, wiarę zachowałem i niezłomną nadzieję, że teraz czeka mnie wieniec życia. Czeka mnie nagroda. Tak jak sportowców po zakończonym jakimś biegu czy innej dyscypliny, kiedy dotrzymują medale. W starożytności wieńce olimpijskie, które składano im na głowy i to był wielki honor. Zwyciężyli. Błogosławieni, którzy wytrwali do końca. I kiedy tak przejrzeliśmy te kilka postaci nam doskonale znanych, to jaki wniosek wypływa? Jak żyć, żeby wytrwać do końca? Bo jesteśmy w tym biegu. Jedni dłużej, drudzy krócej. Czego nam potrzeba? By wytrwać do końca, trzeba nam niezłomnej wiary, taką, jaką miał Abraham na przykład. Trzeba codziennie pielęgnować bliską, serdeczną, osobistą więź z Bogiem, tak jak to robił Mojżesz. Żeby wytrwać do końca wiary, trzeba opowiadać się bez reszty za Panem, stać po Jego stronie, iść za Nim i żyć w bojaźni Bożej, tak jak to robił Kaleb na przykład. Trzeba stronić od zła. Trzeba być nienagannym, toczyć walkę. Tak jak to robił Job. Trzeba biec wytrwale wyścigu, tak jak biegł Paweł, zachowując wiarę i nadzieję na nagrodę w niebie. Trzeba biec wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Hebrajczyków 12:2. Patrząc na Jezusa. On dobiegł do mety. A nie wiem, czy ktoś inny z ludzi miał tak ciężko jak Jezus na tej ziemi. Ale kiedy na krzyżu zawiesł i cierpiał, powiedział: wykonało się. Dokonało się. Stało się. Zadanie, które zlecił mi Bóg, wykonałem do końca. I oddał wtedy ducha. Pan Jezus jest dla nas cudownym wzorem wytrwałości do końca. Przy Bogu, w wierze. Wierności. Można by sobie zadać pytanie, tak jak tutaj słyszeliśmy, jakim to ja chrześcijaninem jestem? Jak wygląda moje życie wiary, mój bój wiary, mój bieg wiary? Jak to dotychczasowe, do dzisiaj moje życie wygląda? Tyle, ile lat chodzę za Panem. Czy jest ono stabilne duchowo? Czy nasze życie duchowe jest stabilne? Czy czasem nie jest chwiejne, niepewne? Czy jesteśmy konsekwentni w swoim kroczeniu za Panem? Mamy różne przeżycia, różne okoliczności, mniej czy bardziej sprzyjające, ale my trwamy przy Panu. Powiadam, nigdy się od Pana nie odwrócę, nigdy się nie wyrzeknę swojej wiary. Jak jest z moim i Twoim, siostro, życiem? Bo zmierzamy do kresu naszych dni. I czy to nasze życie wiary jest właśnie stabilne i pewne? Bo jeśli teraz ktoś z nas może się chwieje, wątpi, upada, zastanawia się, co stanie się ze mną, nie wiem, za rok, za miesiąc, w przyszłości, to jeśli teraz się ktoś chwieje, to co będzie, kiedy będzie ci przybywać tych lat jeszcze? Bo nie będziemy nigdy już młodsi, ale będziemy starsi. Kiedy będzie przybywać lat, to jeżeli teraz się chwiejemy, to jak będzie później? Dlatego Bóg chce, żeby nasze życie było życiem trwałym, stałym, w wierze, niezłomnym, niechwiejnym. I te przykłady, które dzisiaj przypomnieliśmy, cudownie o tym świadczą. I o co konkretnie moglibyśmy prosić Boga dzisiaj w kontekście tego, o czym mówimy? Panie, chcę być chrystianinem, wiernym, wytrwałym do końca, tak jak Mojżesz, tak jak Abraham, jak Job, jak Kaleb, jak Paweł, jak Jezus, mój Zbawiciel, mój Pan. Nie chcę się nigdy potknąć i upaść. Dlatego moglibyśmy się modlić dzisiaj, kończąc już to kazanie, słowami, które zacytuję z Psalmu 71. Tam są piękne słowa, które niech będą taką konkluzją z naszego dzisiejszego rozważania Słowa Bożego. Psalm 71 i tam 17 i 18 werset. Ty mnie, Boże, uczyłeś od młodości i aż dotąd opowiadam o Twoich cudach. Ale nie opuszczaj mnie też, Boże, gdy w starości posiwieję, bo o mocy Twego ramienia chcę mówić następnemu pokoleniu. Każdemu, kto ma przyjść na świat, chcę głosić Twą potęgę. Oby to była nasza modlitwa dzisiaj. Panie, chcę, abyś był ze mną. Chcę, tak jak od młodości mnie prowadziłeś. Chcę opowiadać o Twoich cudach. I to jest nasze zadanie dzisiaj. Wytrwać do końca, ale opowiadać o cudach Bożego działania w naszym życiu, czasem już może długim życiu, opowiadać następnemu pokoleniu, naszym dzieciom, naszym wnukom. Ciągle głosić cuda Boże. A On nas nie opuści nawet do późnej starości. Będziemy mogli odejść do wieczności i powiedzieć: dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem. A teraz czeka mnie wieniec.
sprawiedliwości. Sobie tego życzę, ale wam też, siostry i bracia. Niech Bóg nam błogosławi w tej drodze wiary, żeby nikt z nas nie przegrał na ostatniej prostej.
Ta pieśń tak się wiąże z treścią kazania, także słuchajmy się słowa.
Oh.
swoje życie i otrzymać wieniec chwały. Panie, teraz chcę Ci podziękować bardzo za te wszystkie przykłady z mojego życia, za moje kontakty, których ulubionym wersetem był werset do imienia, że błogosławieni ci, którzy są powołani, wybrani i wierni. Panie, proszę, daj mi siłę i daj nam wszystkim siłę, by każdy z nas okazał się wierny do końca. Amen.
Także serdecznie dziękuję le siostry Ewy, le braty Andrzeja za to, że zaszczycili nas tutaj. Niech was Bóg błogosławi w tej służbie dalej. Także teraz powstańmy, zaśpiewajmy na zakończenie pieśń, zbierzemy dobrowolną ofiarę na cele zborowe i na tym zakończymy tutaj.